Radio Zachód przedstawia. Opowieści Wita z rodu Michajów. Reportaż Cezary Kogalka.
No, tamtych czasów to ja już nie pamiętam, ale te czasy ja czuję poprzez muzykę, którą tutaj nosimy w sobie, którą odziedziczyłem od rodziców, od ojca, od babci, od stryjków, którzy wszyscy tańczyli, śpiewali. To był ogromny zespół. Jak sobie pomyślę, jak śpiewali te piękne utwory moi rodzice i cała reszta rodziny, to serce się rozpływa, dusza gra i nawet łyska w oku się zakręci. Ja was lubię bezumna, bezgraniczna. Как жалкий раб лежал у ваших ног. Но шли года, и вы мне изменили. Так отчего, скажите мне теперь, стучили с мы рукой неосторожно в давно уже запертую дверь. Не-не-не-не. Ród Lovary zamieszkuje od niepamiętnych czasów na Węgrzech. Kiedy pod koniec XVIII wieku zaczęły się trudne sytuacje na Węgrzech, ród mój wyjechał do Rosji, gdzie zostali bardzo ciepło przyjęci, gdzie mogli organizować koncerty, prowadzić interesy. Interesy były głównie końmi. Kobiety również potrafią wróżyć. Także otwierali w miastach gabinety, gdzie były wywieszone reklamy, że cyganka wróży. Moskwa, Leningrad, w tamtych czasach to był Petersburg jak dzisiaj. Te wszystkie większe miasta. I razem z grupą Edwarda Dębickiego nasza rodzina przyjechała do Polski w 1946 roku. Ze względu na warunki w tamtych czasach bardzo już trudne, ponieważ komuniści nie tolerowali zbyt miło cyganów, którzy są bardziej niezależni niż inni. O, tak bym to ujął. Pamiętam bardzo piękny stary romans cygański, który opowiada o ciężkich losach cyganów, którzy w swojej wędrówce życiowej różne sytuacje przechodzą. За мурдинем пробули пеночергіння, епаріяк брешен мороза чингірдьо. Жигили тири ме нашу нову. To były odległe czasy, bardzo dramatyczne, więc postarali się o papiery na lewo, że są Polakami i przyjechali do Polski na tej podstawie. My jesteśmy cyganami miejskimi. Lubimy w dużych miastach mieszkać, dlatego że można szybciej wejść w kontakty interesów, bo to jest ród również interesów, ale również artyści. Patriarchą, takim głową rodu był mój stryjek, Wasyl Michaj, mojego ojca najstarszy brat. Mój ojciec jako młodszy zajmował się sprawami artystycznymi. Był to tancerz, piosenkarz, choreograf tańca. Także jak przyjechali do Polski, zajęli się organizowaniem koncertów. Stryjek od 1947 roku mieszkał w Lublinie, gdzie otworzył sobie bardzo duży warsztat kotlarski, gdzie cynowali różnego rodzaju przedmioty, które były w tamtych czasach wszystkie właściwie użyteczne, więc haki, kotły trzeba było to pobielić, czyli ocynować, co oczywiście przynosiło ogromne pieniądze, korzyści, Oprócz tego założyli zespół cygański Roma, gdzie również przyłączył się wtedy ówczesny drugi stryjek, już z kolei kuzyn mojego ojca, o nazwisku Michał Madziarowicz, który był właściwie głównym założycielem zespołu Roma. On mieszkał w Krakowie, a takżeśmy zjeżdżali, to znaczy rodzice na próby, ojciec jako choreograf, jako tancerz doskonały, bo to była jedna wielka rodzina. W tym czasie to około było, powiedzmy, około 80 członków tego rodu. No, jak już wiadomo, zespół Roma później stał się wielkim zespołem, bardzo znanym. Oprócz tego, Michał Burano jest moim kuzynem, który jest synem mojego najstarszego stryjka, o którym wspomniałem, który mając 15 lat stał się gwiazdą na kortach w Sopocie. Franciszek Walizki organizował koncerty rock'n'rollowe, gdzie występowali tacy artyści jak Bogusław Wyrobek, Andrzej Jordan, Godlewski. I w tym czasie mój ojciec miał znajomych, którzy przygrywali tym artystom, to byli jego koledzy. I ciągle mówili o tych koncertach i wreszcie mój ojciec mówi: słuchajcie, co wy gadacie o swoich artystach? Zobaczycie mojego bratańca, to zobaczycie, jak się śpiewa rock'n'roll. Nie chcieli wierzyć, bo to 15-letni chłopiec, no co to tam. Ojciec tak ich zamęczył, że wreszcie tamci mu powiedzieli: no to przyprowadź swojego bratanka, zobaczymy, co on potrafi. Przyjechaliśmy na korty, no jak przyszliśmy do garderoby, widzieli Wasyla, to oczywiście nie chcieli w to wierzyć, za nim wziął, nie wziął do ręki gitary. No jak zaśpiewał rock'n'rolla Presleya, to wiadomo było, że jest gwiazda. I od razu na drugiej części tego koncertu prowadził go mój ojciec na scenę, bo się wstydził, bał się. No więc go wziął za kark i przyprowadził do mikrofonu. Dał znać, żeby orkiestra zaczęła grać, no to ten musiał już zaśpiewać. No jak zaśpiewał, to faktycznie stał się gwiazdą, bo to był ogromny szał. Facet tak śpiewał, że no wiadoma sprawa, jego sława się rozłaszczała po całym świecie. Także w tym samym wieczorze Walizki zaproponował memu ojcu, żeby podpisać kontrakt. No i tak to właściwie cała jego historia się zaczęła. A z moim wejściem w życie artystyczne to było bardzo naturalne. Dlatego, że dzieci w rodzinie artystów no, wyrastają z tym, rosną z tą muzyką, z tańcem, ze śpiewem. I to było naturalne przejęcie tej wspaniałej kultury, którą reprezentują rodzice, dziadkowie i tak dalej. Człowiek w tym rośnie, wyrasta, nasiąka tym wszystkim. Co również odzwierciedla się tym, że człowiek bierze gitarę do ręki i się uczy grać. Że mieliśmy w domu, w rodzinie dużo wspaniałych artystów, to było bardzo łatwe. Bardzo szybko to człowiek przyswaja sobie. Tak samo i taniec, śpiew. My jako dzieci wyrastaliśmy na przyjęciach, gdzie również była muzyka, taniec i śpiew, domowe takie rodzinne przyjęcia. Podstawem żeśmy się bawili, jako dzieciaczki. I tam człowiek wszystko zaczynał podglądać, jak to tańczyli, śpiewali, więc to człowiek przyjmuje od razu, nasiąka tym. Zespół Roma. W 1967 roku dyrektorstwo objął mój wujek, czyli mojej mamy brat, Iszkiewicz Władysław. I od tej pory zaczyna się moja kariera artystyczna w tym zespole. Doprowadziliśmy artyzm kultury romskiej, czyli cygańskiej, do perfekcji. Również zainteresowali się nami ludzie, którzy działali w poznańskiej estradzie, jak dyrektor Napierała, Zbigniew i Nowotny. Mieli pieczę nad nami, gdzie włożyli ogromne pieniądze w ten zespół. Angażowali najlepszych na nowe czasy choreografów. Teresa Kujawa, później Konrad Żywiecki. To już było absolutnie apogeum, gdzie zespół z tym programem objeżdżał cały świat. Pierwsza scena, największa, to była zresztą chyba i do dziś Olimpia Paryska, gdzie przez 9 dni koncertowaliśmy. A w 73. drugi koncert, drugi raz jedziemy do Paryża, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez Teatr Champs-Élysées. Też 9 dni koncertów. Nie wspomnę już o La Scali we Włoszech, gdzie również daliśmy 2 koncerty. Tak jak również graliśmy w gmachu ONZ-u w Nowym Jorku. Także to są sceny naprawdę najwyższej klasy, gdzie mieliśmy zaszczyt koncertować właśnie tam. Pamiętam utwór, który zapadł mi głęboko w serce. Dlaczego? Dlatego, że do tej muzyki, do tego utworu napisała Joanna Kulmowa polski tekst, który później po latach młodzi ludzie, nie znając cygańskiego tekstu, nazwali Ore Ore. Tą pieśń zaśpiewałem pierwszy raz w Opolu, na festiwalu opolskim i stał się przebojem. To od dzisiaj śpiewają ludzie, ale trochę inaczej. Ja postarałem się śpiewać to w oryginale. Kiedy tańczę niebo, tańczy ze mną. Kiedy gwiżdżę, gwiżdżę w polu wiatr. Zamknę oczy, liście więdną. Kiedy milknę, milczy świat. A jak słucham, słucha cała ziemia. A jak śpiewam, śpiewa każdy las. Gdy odejdę, będzie ciemniej. Gdy oślepnę, nie ma gwiazd. Okazuje się, że z tego koncertu na festiwalu w Opolu nagrali ludzie biznesu pocztówki dźwiękowe. I te pocztówki dźwiękowe rozeszły się po Polsce, gdzie ten utwór został bardzo mile przyjęty, stał się przebojem. A później młodzież, i to było najprawdopodobniej przy ogniskach, harcerze, młodzi ludzie zaczęli to śpiewać troszeczkę inaczej. I śpiewają to tak dzisiaj.
Ore, ore, siabadabada, amore, oj, amore, siabadabada.
A to powinno iść tak.
Paszo,
także artystyczne życie zacząłem prowadzić w pełni, mając co miesiąc 40 koncertów, 20 dni po 2 koncerty i 10 dni przerwy. To się zdarza często, że młodzi ludzie, którzy od razu robią taką karierę, stają się sławnymi ludźmi, rozpoznawalnymi, miesza im się troszeczkę woda, sodowa uderza do głowy. Ale w związku z tym, że ja jako Rom, jako Cygan wyrastam bardzo określonym ramach, mając za podstawę edukację domową, gdzie to wszystko się eliminuje, nie ma uderzenia do głowy, absolutnie. Człowiek musi bardzo czujnie patrzeć na życie, mając wokół siebie swoich najbliższych. To jest najważniejsze. Nie to, co nas otacza. Na pierwszym miejscu jest rodzina, a dopiero później dalej są inne historie, koleżeństwa, przyjaciele itd., itd. Miłość w życiu cygana jest ogromnie ważna. Motorem jego życia. Mężczyzna musi znaleźć sobie kobietę. Kobietę, w której musi się zakochać. A jak się zakocha, to już na amen, na całe życie. Najczęściej, i to fakt jest faktem, że chłopiec porywa dziewczynę. Bo w bardzo wielu przypadkach jest tak, że rody się nie zgadzają. Z różnych względów. Więc jeżeli się nie zgadza jej ojciec i wie, że się być może nie zgodzi, a to by było policzek dla niego, że nie odda mu córki za żony. Więc obawiając się tego, wykrada dziewczynę z taboru i ucieka na tydzień. I to już wystarczające. Wtedy czy rodzic chce, czy nie, musi to zaakceptować, bo już to jest w tradycji. I przychodzą swatowie, inni ludzie z rodziny, omawiają to wszystko, przekonują rodziców, że tak musi być, bo tak jest już od wieków i tak to już zostaje. Także to jest jedno. Ale jest również inna sprawa. Na przykład jak w moim przypadku. Ja się zakochałem w polskiej dziewczynie, w Urszuli, którą widziałem na basenie, piękną, śliczną, a dziewczyna była gimnastyczką, to już w ogóle. Przychodzili na basen ze swoimi znajomymi tam z klubu i pokazówki robili, ćwiczenia i tak dalej. To w ogóle mnie znokautowało absolutnie. Wreszcie zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i od tego momentu przestał dla mnie istnieć świat, tylko ona. Tak się zaczęła nasza znajomość. Ale później był problem w tym, że ja cygano, a Polka. Jak doszło do tego, że powinniśmy się pobrać, był problem. Powiedziałem, że nie oddadzą córki rodzice. Porwałem dziewczynę, pojechaliśmy do Warszawy. Z Bydgoszczy. Tak jak w naszych tradycjach, w tym przypadku tak samo się stało. Rodzice musieli się zgodzić. W związku z tym, że moi rodzice musieli się skontaktować z jej rodzicami, porozmawiali, że no, takie są historyczne przypadki i nic na to się nie poradzi, czy chcą, czy nie, bo jeżeli nie, no to my nie przyjeżdżamy do Bydgoszczy. Później oczywiście był ślub, kościele, wszystko było ok. Szczerze mówiąc, to byli wspaniali, fantastyczni ludzie. Poznaliśmy się bliżej. Później opowiadali, że jaki mieli po prostu zły obraz tego wszystkiego. Jak później poznali mnie, rodziców, moją rodzinę, wszystko się odmieniło. Mieliśmy po 16 lat. Pamiętam, Marino Marini śpiewał taką pieśń Nie płacz, kiedy odjadę. Moja pierwsza piosenka, którą do Ruszuli zaśpiewałem. Tak, a cygańska pieśń to była... pieśń mówi o pięknej dziewczynie, która mu się bardzo podoba i chodzi za nią bez przerwy, a ona go odtrąca.
Czajurie, szukarie, na pirurde palamande, na pirurde palamande czaje. Czajurie, szukarie, na pirurde palamande, na pirurde palamande czaje. Halan peklan ma çoy şukariye, otidilan çoy şukariye, telediklan çaye. Halan peklan ma çoy şukariye, otidilan çay şukariye, telediklan çaye.
Kiedy zespół stał się tak wielki i jeździł po świecie, w Polsce sytuacja zaczęła być coraz trudniejsza. My oczywiście nie mieliśmy problemu, ponieważ żyliśmy, jak się mówi w potocznym języku, jak pączki w maśle. Mając wyjazdy za granicą, w Polsce cały czas były zapełnione terminy na 2 lata do przodu. Ale reszta rodziny, zaczął im się palić grunt pod nogami, bo nie mieli z czego żyć. Biznesy zostały odcięte. Interesy zostały odcięte, ponieważ handel jest zabroniony w tamtych czasach. To były czasy komunizmu. I członkowie naszego rodu zaczęli poprzez Jugosławię uciekać na zachód. Bo można było dostać wkładkę paszportową i jechać do Jugosławii, prawda? A tam już blisko Italia, czyli Włochy, Austria. I przez zieloną granicę przedostawali się na zachód. I tak po jednym i tylko myśmy zostali ze spórą. Ale my nie możemy żyć tylko sami dla siebie. I dostaliśmy kontrakt do Finlandii w tym czasie, jak już wszyscy wyjechali. Postanowiliśmy zostać w Finlandii. Wszyscy byliśmy nabuzowani tym, że właściwie to jest wyjazd nasz z Polski i nie wiadomo, kiedy wrócimy. I ciekawa rzecz, jak to było. 2 koncerty w Helsinkach. W tym czasie jest rodzina ze Szwecji, bo cała rodzina zjechała do Szwecji. Więc było już bliziutko. Wsiedli w swoje samochody. Przyjechali po nas, wsiedliśmy w samochody i pojechaliśmy do Szwecji. Dostaliśmy do dziś. Także to tak wygląda. No, dla mnie na pewno było to szkoda, bo mój kraj to jest Polska. To było straszne, ponieważ wiedziałem, że zostawiam cały mój bagaż przeżyć kolegów, znajomych, przyjaciół w Polsce. Nie było w naszej świadomości to, że okres komunistów opadnie, że zginie, że zostanie pogrzebany. Ciężkim sercem naprawdę zjeżdżałem, nie tylko ja, cała nasza rodzina. Całe moje życie w Polsce zostało. Także zostawiłem to z ogromnym ciężarem, bólem. No nieraz były łzy z tego powodu, ponieważ dzwoniłem się do znajomych, do kolegów, do przyjaciół. No, było ciężko naprawdę, nie mogłem sobie z tym poradzić. Jak nowonarodzony, niedoświadczony człowiek bez swoich przyjaciół, bez nikogo, do innego kraju, do zimnego kraju, gdzie nie wiadomo, co będzie. No i faktycznie tak było. Ja do dziś nie mam przyjaciół ani znajomych w Szwecji. Jest taka ładna pieśń. Odzwierciedla właściwie ten stan mojej duszy wtedy, kiedy wyjechałem z Polski, opuściłem ten wspaniały, piękny kraj, wspaniałych, kochanych ludzi. Właśnie w tej piosence jest zawarty tekst, że on zostawia przyjaciół i musi uciec. Dlatego ta pieśń tak mi zostaje i bardzo często ją sobie śpiewam, kiedy jest mi smutno. Jak zaczęło się to wszystko podchodzić ku temu, że kraj zostanie wyzwolony i Wałęsa wszedł na trybuny do Stoczni Gdańskiej, no to był szał absolutny. Codziennie śledziliśmy w telewizji, w radiu. Zachodnie stacje nadawały wszystko tak, jak właściwie to wyglądało, więc byliśmy wszyscy w euforii. I kiedy wreszcie w 1989 roku państwo się właściwie wyzwoliło, załatwiliśmy sobie paszporty, przyjechaliśmy do Polski. Zespół Roma to już są starsi ludzie, którzy siedzą sobie spokojnie, żyją sobie spokojnie w Szwecji. No jest tam nas około 300 osób. Wszyscy mieszkamy w Sztokholmie, czujemy się dobrze ze względu na to, że jest nas dużo. Nie mamy kontaktu właściwie ze światem zewnętrznym, tak można powiedzieć, ponieważ jest to zimny kraj, zimni ludzie. No, młodzież poszła do szkół, niektórzy potwierali sobie różnego rodzaju interesy, biznesy. Mój syn młodszy, Grzegorz, w moje ślady poszedł, jest doskonałym artystą, skończył 3-letnią szkołę artystyczną w Göteborgu, bardzo znaną, gdzie później dostał od razu kontrakt do Danii, 4 lata w Gdanii na koncertach, w musicalach wszystkie musicale przegrał, później jeszcze rok w Norwegii i wrócił znowu do Sztokholmu, koncertuje, ma swoją grupę artystyczną, także wspaniale. Otworzyliśmy w Sztokholmie Dom Kultury Cygańskiej, gdzie uczymy młode dziewczęta i chłopcy taniec, śpiew i muzykę. Także mamy swoich ludzi. No, ja zjeżdżam co roku do Polski na przynajmniej 2 miesiące urlopu, gdzie również mam różnego rodzaju koncerty. Z Edwardem mamy specjalny kontrakt ustny, że ja rezerwuję sobie zawsze ten okres tylko dla Edwarda. Dlatego, że ja chcę być tutaj właśnie w Gorzowie, na tym festiwalu, gdzie z całej Europy i świata artyści się zjeżdżają. Bardzo wspaniali, dobrzy. Człowiek całe życie się uczy. Koncertujemy wspólnie razem. Ja ich zapraszam na moje koncerty. A jeżeli chodzi o karierę życiową mojego brata, Michała Burano, Michał Burano Na 5 lat dostał kontrakt najpierw, to były lata 70., do Paryża, do Francji, gdzie koncertował z wielkimi artystami takimi jak Johnny Holiday. To jedno nazwisko wystarczy. Potem jest Mireille Mathieu, inni wielcy artyści jak Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. Z nimi razem wspólnie koncertował przez 5 lat po całej Europie. Później odnalazł go taki producent filmowy amerykański, nazwisko jego Norman Land, gdzie go zaangażował do Stanów Zjednoczonych. Koncertował w Las Vegas przez 3 lata. Jest obywatelem amerykańskim i mieszka do tej pory w Ameryce. I śpiewa bardzo rzadko, tylko na jakieś ekskluzywne jakieś kontrakty ma, to wtedy pójdzie sobie zaśpiewać. A w większości ma przedsiębiorstwo muzyczne, komponuje muzykę do filmów, do teatrów. Kontakty z Polską właściwie 2 razy były kontakty. To było tak. W 1985 roku Franciszek Walicki z Gdańska dowiedział się, że Burano jest u mnie w Sztokholmie. I zadzwonił do mnie z pytaniem, czy jest Wasyl Burano. Mówię, jest u mnie. Czy możemy poznać? Oczywiście, możemy sobie porozmawiać. I Franciszek Walicki zaproponował Burano, że organizuje koncert dinozaurów rock'n'rolla. Wasyl mówi, oczywiście, ja się na to bardzo chętnie piszę i się zgadzam. I w tym momencie Walicki zaproponował, czy może przyjechać do nas. Oczywiście, mówi, zjeżdżaj do mnie. Przyjeżdża Walicki. Idziemy na próbę z Wasylem, ponieważ Wasyl był akurat ze swoim zespołem, miał małe turnę po Europie. Także od razu Walicki posłuchał, co on robi w tym czasie. Był zachwycony. Zrobiliśmy kontrakt i w Operze Leśnej w Sopocie razem z innymi wielkimi polskimi artystami daliśmy koncert. To był absolutny szał, wspaniały, bardzo dobrze był opisany w gazetach. Porównywali naszą grupę, bo ja też brałem udział w tym zespole, do Toto i tych wielkich, wspaniałych, wielkich. To było jedno. Później w 95 lub 6, po 10 latach, znowu był Burano w Polsce. Razem z nim przyjechałem też na zaproszenie Franciszka Walickiego. I od tej pory, szczerze mówiąc, Burano nie miał już kontaktu z Polską. Zakochał się w safari. Jeździ do Afryki, do Nairobi na safari i tam sobie korzysta z życia. Ponieważ ja nie wiem, no odmieniło mu się coś. No ja jestem w innej sytuacji. Ja wychowałem moje dzieci, 2 synów w duchu polskim i moich wnuków też w duchu polskim. Zapraszaliśmy, jak się wnukowie porodzili, zapraszaliśmy z Polski panie, żeby edukowały nasze dzieci w języku polskim. Dlaczego? Dlatego, że język cygański, czyli romski, dzieci od razu się uczą. Także nie jest problem z językiem cygańskim, ani szwedzkim, bo to czy tak trzeba się nauczyć. Ale polski to już jest problem. Żeby w domu również język polski żył. Ja też uczyłem dzieci nasze po polsku, ponieważ często rozmawiamy, tak jak wspomniałem, ja mam żonę Polkę. I te 2 języki zawsze są używane w naszych domach, w rodzinach. Swoim wnukom śpiewam również tą muzykę naszą cygańską, romską, co cały czas się przewija w naszym życiu, tego się nie da odtrącić. A często dzieci mówią i wnuki, dziadek, a dlaczego nie śpiewasz o nas? Mówię, to śpiewam, to również jest o was. No jest jedna taka pieśń, która często wnuczka moja Juliana i Antonio, mój wnuk, żąda, żebym zaśpiewał. Pieśń jest o cyganie, który jeździ po świecie, koncertuje i szuka sobie bliską osobę, ponieważ jeszcze jej nie ma. I to jest właśnie cała ta historia jego życia artystycznego. Dzieci reagują wspaniale na to, ponieważ śpiewają razem ze mną.
Pasha Jagori Me beshtorati Peske dumina Som te kera Ai som te kerau kai karik te jau kai ebach bari te avel miriri ai som te kerau kai karik Jau, kai e bau.
sytuacja Romów, czyli Cyganów, jest bardzo trudna. Jeszcze w dalszym ciągu możemy sobie wziąć na przykład Romów na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, gdzie ten naród jest bardzo, bardzo, bardzo jeszcze w dalszym ciągu źle traktowany. Nie jest objęty z żadną edukacją. Romów nie stać na to, żeby sami sobie mogli z tym poradzić. Jest to niemożliwe ze względu na to, że wiemy, że na Słowacji mieszka, jest około podobno nieoficjalnie kilkaset tysięcy, 700-800 tysięcy. Rumunia około 3,5 miliona Romów. To już jest w ogóle absolutnie bardzo trudno. Jest to sytuacja naprawdę katastrofalna. A ta grupa Romów, no niestety jest z tyłu. My widzimy, co się dzieje, że jesteśmy traktowani jak zło konieczne. Oczywiście są jednostki edukowani, którzy zaczynają walczyć o to. No, mi jakoś się faktycznie udało, dlatego że no, wsparcie miałem tutaj w Polsce, która mi zapewniła, nie robiąc żadnego problemu, żeby edukować się w dobrym kierunku. Wsparcie rodzinne, gdzie był zespół. Dużo ogromnej pracy włożyliśmy w to, żeby być widocznym. Oczywiście jest to dla nas dużo, dużo łatwiej, dlatego że być może mój ród, tak jak wspomniałem, mieszkali zawsze w miastach. Średnia edukacja zawsze była. Ja z mojej strony, ponieważ mój kuzyn był wiceprezydentem największej organizacji romskiej Romani Union, gdzie te sprawy cały czas poruszane i we wszystkich państwach tam, gdzie można interweniować w tej sprawie. No, jest to kropla w morzu, ale od czegoś trzeba zacząć. Także no, ja gdziekolwiek jestem, staram się z tymi ludźmi spotykać, którzy mają problemy. Często jestem również w Poznaniu, gdzie działa taka jedna grupa z Miklosza Szureja, znakomity skrzypek cygański w Polsce, który również działa na tą rzecz, żeby wspomagać młodych ludzi, otwierać szkoły, żeby te szkoły miały fundusze. To jest wszystko nasza praca, żeby wspomóc tych młodych ludzi. Ale to jest Polska. Jest coś takiego, co w moim pojęciu oczywiście stanowi pewną barierę Romów. Oczywiście mówimy o tych Romach, którzy no, nie są edukowani. I to coś stanowi dla nich zagrożenie, wejście za tą barierę w kierunku cywilizacji. Ponieważ wiedzą, że nie nadążają. To jest świadome gdzieś tam. I dla mnie jest to bardzo trudne do zrozumienia, ponieważ ja widzę zawsze przyszłość, jak powinna wyglądać. Ci ludzie nie mają tego. Nie widzą swojej przyszłości. I to jest największy problem. Dlaczego? Dlatego, że nawet swoich dzieci nie uświadamiają ku temu, że trzeba iść do szkół, że aż przypilnować dziecko, żeby się dziecko się uczyło. Ci ludzie są na takim etapie, że myślą na razie tylko o sobie, o swojej indywidualnej tożsamości i bycie. No to na pewno jest związane z całą historią tego eksodusu, który doprowadził ich, że się rozeszli po całym świecie, gdzie wiadoma sprawa z historii, że byli jak traktowani, że byli niewolnikami na przykład. W Rumunii do XVIII wieku byli niewolnikami. Mieli fatalne życie, ponieważ nie dostawali pracy. Byli zmuszeni ze względu na głód kraść. Dlatego mówią cygan kradnie. Ze względu tylko na to, że nie mieli z czego żyć, musieli pójść kraść. No i w związku z tym no, ta fama poszła po całym świecie i do dzisiaj to jeszcze pokutuje. Nie powiedziałbym, że ja bym się czuł wybranym w tym względzie. To jest ciężka praca, którą zapoczątkowali rodzice. Przekazali to nam. To jest, tak jak uczenie się języka romskiego czy polskiego, to jest normalne. To jest normalna kolej rzeczy, że ja wyrastam w takiej rodzinie i ja przyjmuję to jak z pokarmem matki. Muzykę, taniec i śpiew, tak jak już wspomniałem o tym. Dla mnie to jest normalne. Ja się nie czuję wybranym, tylko po prostu jestem takim, ponieważ taki jestem. Nic więcej. A że jest sława i pieniądze, no to jest, ja uważam, że to jest normalna kolej rzeczy. Że tak powinno być. Człowiek powinien być wynagradzany za to, co robi. Romans, którego się nauczyłem tutaj w Polsce. I chcę to zaśpiewać. Na dancingu tańczą goście. Cygan na gitarze gra. Otwarł serce swe na oścież. Z ust melodia płynie tak. Pod niebem chciał
chciałbym spać, taborem chciałbym iść, lecz ludziom muszę grać, co noc jak dziś. Ty odjechałaś w świat, z tobą cygańska brać. Ja pozostałem sam i muszę grać.
No, jak pan zauważył, pukają tutaj do drzwi. Już musimy niestety piękną tą naszą historię, legendę, bajkę cygańską kończyć. Ponieważ jestem tutaj na festiwalu w Gorzowie. Od 23 lat już Edward Dębiński, piękny festiwal, organizuje, który nas wzmacnia i wspiera w naszej kulturze. Nie chcę mu zrobić zawodu, muszę pójść już na próbę, ale zapraszam pana serdecznie tam również na próbę. Będziemy razem próbować. O, słychać muzykę. Proszę bardzo. No, jak to miło. Wracamy znowu do kultury, do Romów. Dzień dobry.
To orkiestra. Orkiestra i Witek śpiewa. Można? I.
Aha. Sasna piła, tyś moją galobuszku, ajda sen carero mora, miś to zadziwę nas.
Był to reportaż Cezarego Galka. W audycji obok Wita Michaja zagrał i zaśpiewał cygański zespół Terno.